niekoniecznie dorosłe, dobre książki. Zaprasza Georgina Gryboś.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną już mój i państwa dzisiejszy gość Mateusz Pakuła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateuszu, dzisiaj będzie dość nieoczywiście, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o ciebie, a przynajmniej jeśli chodzi o grupę, dla której napisałeś książkę Lucek, Ludwika i Sprawa Świętego Jogurta z ilustracjami Tomasza Minkiewicza. Co cię w ogóle podkusiło, powiedz mi, zróbmy takie piękne otwarcie, żeby pisać dla młodzieży, młodszej młodzieży?
No, moi synowie mnie podkusili. Jestem tatą Witka i Władka, 12-latka i 7-latka. Kiedy pisałem tę książkę prawie już 2 lata temu, wówczas 10-latka i 5-latka. No i oni chyba bardzo chcieli jakby w ogóle wspólnie pisać, a potem namawiali mnie, żebym po prostu pisał i im czytał po rozdziale. I tak to się właśnie odbywało. W związku z tym i Witek, i Władek są wymienieni jako współredaktorzy, no taka współpraca merytoryczna. To się zgadza, bo tak faktycznie było.
Czyli w sumie co, książka wyrosła z prywatnej, rodzinnej historii.
No z tego, że jesteśmy czytelnikami.
To by się zgadzało w twoim temacie.
Tak. Tak, tak. Zresztą tych tutaj takich powinowactw i jakby różnych analogii jest dużo więcej, ale ich nie będę zdradzał. Natomiast no to przede wszystkim właśnie wiąże się z tym, że jestem tatą i jestem czytelnikiem razem ze swoimi synami też książek dla dzieci i młodzieży.
Co też widać
różnych
w tekście.
Tak, i jestem fanem też konkretnych książek, to znaczy przede wszystkim takich, które są śmieszne i że jakby widzę jaką radość też takiego ze wspólnego czytania właśnie sprawia taka lektura, której autorka mają poczucie humoru. Że to, no to jest jakaś taka, no to jest jakieś takie super przeżycie i wspaniale się czyta śmieszne książki, które potrafią być mądre.
Ale wiesz, że to jest duże wyzwanie. Przynajmniej wielu autorów i autorek literatury dziecięcej czy młodzieżowej podkreśla to, że znalezienie się w takiej przestrzeni, która nie będzie cringe'owa, nie będzie, wiesz, sprawiać, że pojawia się niesmak na twarzy, tylko realnie śmiech, to jest w zasadzie najtrudniejsza rzecz.
W ogóle to jest trudne, rozśmieszanie ludzi. Ale wydaje mi się, że no jakby ja przez też kilkadziesiąt sztuk teatralnych, te kilkadziesiąt spektakli, jakby też testowałem sobie to, jakby zbierałem sobie narzędzia takie właśnie do rozśmieszania, czy narzędzia komediowe. No i chyba też przez to, że te spektakle często moje jakby no były w takim targecie swoim rozszerzone też na młodszego widza, może nie dziecięcego, ale nastoletniego na pewno, no to też chyba było jakieś takie dobre podglebie do tego, żeby no, żeby mieć takie poczucie, że będę umiał to zrobić. No ale oczywiście ten test, ja mam wrażenie, że bardzo widać i słychać przede wszystkim, czy autorzy książek dziecięcych mają dzieci swoje i czy z nimi rozmawiają. Czy wiedzą jakby, co te dzieci śmieszy. Oczywiście ta książka, i najlepsze są takie w ogóle dzieła dla dzieci i młodzieży, które jakby śmieszą na różnych poziomach i dorosłych, i jest, na innym poziomie dorosłych.
To jest
klasyczny
przykład Shreka, prawda? Tak, i filmów, tak, które się wypuszcza w świat i obserwujemy salę dorosłą i dziecięcą, kiedy wybucha śmiechem i tak dalej.
To jest najbardziej taki przykład chyba od lat funkcjonujący jako no coś, co nad czym, no jakiś taki wzór, myślę, do którego się można odwoływać. Ale to się dzieje właśnie na poziomie języka. Jakby mam wrażenie, że no tam od Shreka się to zaczęło i od genialnego tłumaczenia i dubbingowego scenariusza. Wierzbięty. Tak mocne zwrócenie uwagi na to, oczywiście obsada tam dubbingowa jest genialna i tak dalej, ale tam się zaczyna od słowa i od takiego żartu na poziomie właśnie scenariusza, żartu słownego, absurdu słownego i tak dalej.
Wyciągania też rzeczy z popkultury, bo oczywiście ten tekst zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie, no jakby
tak,
wiemy,
ale też kontekst polski, czy konkretnego kraju, w którym jest wypuszczony tam dany dubbing, no to jest, myślę, kontekst właśnie konkretnego aktora, przecież tam Sztur sam do siebie nawiązuje, no i tak dalej, i tak dalej. No więc no myślę, że to jest taki, no przecież to już 20 lat minęło, bo ponad 20, nie no, chyba 25 masz rek.
Zaraz sprawdzimy. Uwaga,
będę klikać. W każdym razie, no to jakby jest ten rozwój dzieł dla
24
dzieci.
24 lata.
No myślę, że najbardziej to się udaje, ja jestem ogromnym fanem DreamWorksowych i Pixarowych właśnie produkcji, w których widać rzemiosło ogromne i też takie literackie właśnie.
No i nie są śliczne.
Są śliczne, no, w głowie się nie mieści, czyli tak zwany Inside Out, Oscarowy, no jakby arcydzieło jakieś totalnie i na każdym poziomie. No albo Gdzie jest Nemo, no nie mówiąc o Kung Fu Pandzie, który jest jeszcze genialniejszy w polskim dubbingu dzięki Marcinowi Hycnarowi jako Kung Fu Pandzie. On jest lepszy niż, on jest genialniejszy niż Jack Black w tej serii.
Widać, że dwójka rodziców rozmawia, bo się od razu uruchamiamy przy tych samych filmach.
Tak, tak. No i jakby widzę, co rozśmiesza od lat, widzę, co rozśmiesza. Oczywiście to się zmienia z biegiem lat, ale widzę, co rozśmiesza moje dzieci. Z czego śmiejemy się razem, co rozśmiesza ich bardziej, a co rozśmiesza mnie. I czemu oni się wtedy z ciekawością przyglądają. No, wracając do jogurtu.
No właśnie, pilnuj się.
Taki moment jakby w ogóle, moment, taka geneza w ogóle tej książki konkretna była taka, że na jakiejś wycieczce naszej samochodowej zobaczyliśmy po drodze w małej miejscowości kapliczkę, bardzo zaniedbaną, pod którą leżały śmieci i wśród tych śmieci jakby wybijało się takie właśnie opakowanie po jogurcie. No ja zażartowałem wtedy, że to być może, bo nie wiadomo było jakby, co to za kapliczka, że być może jest to kapliczka świętego jogurta. No i to właśnie strasznie rozśmieszyło moich synów i jakby pociągnęliśmy tę historię, a potem ta historia zamieniła się jakby w pierwsze rozdziały właśnie historii o rodzinie ateistów.
No właśnie, no to zrobiłeś przepiękne wprowadzenie do tego, co właśnie nie wiem, czy wywołuje jakieś kontrowersje. Mnie nie, nawet powiedziałabym, że...
Wywołuje właśnie.
Tak? No to dobra, to teraz będziemy rozszczelniać.
Możemy o tym gadać
Możemy rozszczelniać, ponieważ, wiesz co, zastanawiałam się, przeglądnęłam sobie książki przeznaczone dla dzieci, które w ogóle podejmują temat religii. I okazuje się, że książek religijnych jest całkiem sporo. Mamy książki dla dzieci o świętych. Ja już odcinam się na chwilę od kościoła katolickiego.
Bozie,
dokładnie. Ogólnie o religii, tak, jako takiej. Tego jest naprawdę sporo. Natomiast, żeby rozmawiać z dziećmi, które przecież coraz częściej wychowują się w rodzinach, które po prostu, gdzie rodzice są ateistami.
Dokładnie.
W związku z tym nie mają tego, że tak powiem, procesu wychowawczego, który większość z nas przechodziła, czyli codziennego wyjścia do kościoła, klepania
paciorków,
mówię brzydko, tak, ale wiemy, o co chodzi, nauki na pamięć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nagle pojawia się przestrzeń, gdzie filozofia, gdzie nauka, jak rozmawiać z dziećmi o tym, że w ogóle mają prawo wyboru, że mają prawo podważać. No i pojawia się sprawa świętego jogurta. Dla mnie fair enough. Powiedz mi, czy ty się w ogóle nastawiałeś na to, że to wywoła w tym kraju jakikolwiek problem i będą uderzenia pod tytułem wiesz, chcesz zdemoralizować dzieciaki, bo uwaga, ateiści przecież nie mają żadnych ram, zasad, wartości.
No tak, no jakby wiesz, nie wiem, czy to wywołuje faktycznie kontrowersje, czy nie, czy to wywoła coś, czy nie, bo myślę,
że... A chciałbyś?
Nie o to mi chodzi, nie to mnie rajcuje, jakby nie czekam na to z wypiekami na twarzy, jakby to nie to jest moim celem. Moim celem jest jakby rozmowa i jakieś naświetlenie problemu, a chyba bardziej chciałem napisać książkę o tym, że właśnie niewierzący nie muszą być niedobrymi ludźmi. Że to nie jest równoznaczne, co jakby w moim dzieciństwie absolutnie tak było postrzegane. Jak ja się wychowywałem jako religijny chłopiec w religijnej rodzinie, to niewiara była absolutnie złączona i zrównana z satanizmem, byciem komuchem. No to też jakby dla ludzi urodzonych w latach 80. albo wczesnych 90. myślę, że to złączenie jakby ateizmu z komunizmem jest cały czas bardzo silne. To znaczy tylko komuchy nie wierzą.
No tak.
To znaczy, że ci źli, jeżeli jesteś po tej dobrej stronie mocy, tej dobrej stronie moralnej, no to wierzysz w Boga, a no najlepiej w ogóle w tej oczywiście chrześcijańskiej sferze. Jakby bardzo... Miałem takie poczucie, że oczywiście jakby ja te kwestie poruszam w swoich dorosłych tekstach od dawna i się też nie patyczkuję, bo wydaje mi się, że jakby dosyć wyraźnie to mówię i jestem postrzegany też jako wojujący ateista. Natomiast miałem takie poczucie, że to jest jeszcze okej, właśnie dopóki się nie wchodzi w sferę dziecięcą i że łapska precz od naszych dzieci i że nie wolno w ogóle o tym mówić. No, że to jest jakiś krok dalej, jeżeli zaczynamy rozmawiać z dziećmi o tym. No bo oczywiście po obu stronach też tak może być, że to jest postrzegane jako jakaś indoktrynacja.
To znaczy, powiem ci, że ja nie miałam wrażenia, że są jakieś punkty zapalne w tej książce, takie wprost. Z mojej perspektywy ona oczywiście ma swoje twisty. Ty uderzasz w rzeczy, które wydarzały się w Polsce. Prawda? Obserwujesz też świat, w którym funkcjonujemy. Pewne mechanizmy, które wprost w Polsce będą się kojarzyć, jak na przykład monetyzowanie wiary. Nawet jeżeli globalnie popatrzymy na religię na świecie, oczywiście jest to naturalna kolej rzeczy. No ale jakby wiemy, jaką mamy narrację też w Polsce związaną z Kościołem. Złote, a skromne też już przeszło do historii. W związku z tym tych miksów przeróżnych jest tutaj sporo, ale jest...
Ale to właśnie nie jest w ogóle, i to w ogóle nie jest tematem, to znaczy to nie w ogóle jest. Nie jest książka antyklerykalna, nie jest o polskim katolicyzmie, nie ma tutaj postaci księdza, ani nie wiem, nie ma tematu pedofilii na przykład. To w ogóle mnie nie interesuje, jakby rozprawa z instytucją Polski Kościół. Mnie interesuje rozmowa o religii i o religijności i o mechanizmach wiary właśnie, niezależnie jakiej.
A powiedz mi, dlaczego piszesz, że jestem ateistą i to jest moja supermoc?
No bo to jest supermoc. To znaczy tak. I mogę to powiedzieć właśnie z takim przekonaniem właśnie dlatego, że byłem wychowywany jako w religijnej rodzinie i byłem przez 20 kilka lat wierzącym człowiekiem, który bardzo dużo potem też energii poświęcił na to, żeby się wyzwolić z takiego klinczu w mózgu. I odkrywał ze zgrozą po prostu, jakie szkody w mózgu ta indoktrynacja od najmłodszych lat mi zrobiła. To znaczy, żeby potem z tych takich sprania mózgu po prostu się wyzwolić. Mówi się, że sekty piorą mózgi ludziom, a nie mówi się o tym, że wychowanie religijne, katolickie, chrześcijańskie, muzułmańskie, jakiekolwiek monoteistyczne wychowanie religijne, to jest również pranie mózgu. Ja tak uważam, bo no jakby zasadniczo zasadza się to na tym, że wierzymy w coś, na co nie mamy żadnych dowodów.
No pojawia się tutaj taki dialog, który jest po prostu rozsądny. Czyli stronie tych, którzy chcą, żebyśmy uwierzyli, jest ciężar udowodnienia tego, że coś jest.
Tak, dokładnie. No to jakby jeszcze jest, myślę, tutaj szersze. To znaczy mamy wszystkie ideologie nam pod to podchodzą. A religia, jakby ja wychodzę z takiego założenia, że religia jest jednym z takich mechanizmów ideologicznych. Ale wszystkie też takie rzeczy związane z myśleniem magicznym, teorie spiskowe i tak dalej, wszystko pod to można podciągnąć. No i to wszystko jest bardzo niebezpieczne i myślę, że no tu ci nasi bohaterowie, to Ludwika, starsza siostra, Lucek jest młodszym bratem.
Ludwika jest taka bardzo rozsądna, muszę państwu powiedzieć. Ona jest taka rozbrajająca całą sytuację właśnie takim logicznym myśleniem. Po prostu Ludwika nie mówi jakoś zatrważająco dużo, ale po prostu jak walnie, to już mamy tak naprawdę temat na poszczególne rozmowy i problemy.
Tak, Ludwika jest taką właśnie taką osobą, która faktycznie w bardzo inteligentny sposób próbuje trzymać się faktów i takiej empirii. No jest po prostu racjonalistką i próbuje używać właśnie ta supermoc, tak naprawdę supermoc ateizm czy supermoc niewiara wiąże się z tym, że używamy rozumu, czy używamy mózgu i próbujemy niczego nie przyjmować za na wiarę właśnie, czy żadnego założenia nie robić, którego nie możemy udowodnić. No i właśnie owa starsza siostra z rodzeństwa jest tą, która trochę wiedzie prym w tym właśnie takim racjonalnym podejściu do rzeczywistości. No i to ona rozbraja jakby argumentami różne tutaj w różnych sytuacjach.
Siostra rozbraja w różnych sytuacjach i ma piękne sny.
Tak, no sny też są tutaj
ale wiesz co, przeproszę cię, bo będzie taki drobny insight. Dawno, dawno temu nagrywałam podcast o tym, co czytają pisarze i pisarki. Pamiętam, że dużo czasu wtedy spędziliśmy na rozmowie o SF i o tym,
o science fiction,
prawda?
Tak.
Jak karmisz się takimi opowieściami i ta nauka cały czas gdzieś tam nam przepływała przez tę rozmowę. I wiesz, że kiedy przeczytałam opis snu Ludwiki, to pomyślałam sobie, pakuła.
No tak, to jest na pewno Ludwika z tym śnieniem jest też jakoś bardzo mi bliska. Przez to po prostu, czym ona się interesuje, to są jakieś też na pewno w dużej mierze moje zainteresowania. No ale z drugiej strony jest Lucek, który jest jakąś kulą energii, takiego doświadczania świata przez cały czas werbalizowanie.
Tak, ale on przyjmuje, pojawiają się, pojawia się Harry Potter, pojawiają się Avengersi. Jakby to jest świat dziecka, ono jest chłonne, zadaje pytania, jakby samo życie w sumie.
I jednocześnie co w ludzku jest to fajne i to lubię, że jemu nie przeszkadza to, że jakby można opowiadać o baśniowych rzeczach, można sobie opowiadać fantazje, które są jakby nierealistyczne,
można kochać magię.
Można kochać magię, a jednocześnie wiedzieć, jakby nie dać się temu takiemu poczuciu, że ta magia gdzieś tam istnieje w rzeczywistości i nam coś robi, nie? No więc, no i chyba to, co było dla mnie też istotne, to że zawsze w książkach dla dzieci jest tak, że dzieci są osamotnione. Jakby ci rodzice są albo głupi, strasznie, no typ, albo ich nie ma, albo głupi jak w Matyldzie.
To też się pojawia w tekście, więc tutaj jest spoiler.
Tak, że książka i film Matylda to jest dla mnie też taki jakiś ważny punkt odniesienia. To znaczy, że mamy tych strasznych rodziców i taką właśnie próbującą sobie poradzić w rzeczywistości.
Grupę przeważnie albo dzieciaka, nie?
Tak, albo tą jedną właśnie niezwykłą postać. I to jest fajny mechanizm, bo bardzo się wtedy silnie utożsamiamy z taką postacią. Podobnie Harry Potter, który nie ma rodziców. Jego rodzice są no jakby zawsze te dzieciaki są samotne, tak. I muszą się mierzyć w sumie samotnie.
Całym światem czasem, prawda?
Z całym światem i mają na barkach cały świat. Ja bardzo chciałem też taką w tej opowieści jakby spróbować nowego modelu, to znaczy, że nasi główni
to jest
bohaterowie
fajna
dziecięcy.
O rodzinie, tak. Po prostu.
I że nasi główni bohaterowie dziecięcy mają wsparcie w rodzicach.
I rodzice w dzieciach.
Rodzice w dzieciach ogromne, ale to nie jest tak, że ci rodzice są tylko jakby po to, żeby. Nie wiem,
jakimiś
pokazać jakieś śmieszne...
dodania jedzenia, prawda?
Albo... Dodania jedzenia, albo jak w, nie wiem, w Mikołajku, którego też uwielbiamy z chłopakami, że są takimi typami obśmiewania stereotypów.
Mikołajek to jest też taki specyficzny case w tym momencie, no, tak. No bo jednak różnica czasów i jest, świadomości jest znaczna.
Tak,
to znaczy,
jest on już starą widoczna. Książką, tak. W której właśnie widać wszystkie stereotypowe... Niesamowite jest to, że on jest nadal śmieszny, mimo tak. To, ale widać oczywiście, jak jest pokazany tata, jak jest pokazana mama, która jakby jest gospodyni, no jakby różne tam takie rzeczy właśnie, które myślę, że dzisiaj trochę się zgrzyta zębami przy takich rzeczach.
No tutaj jest na pewno inaczej.
Tutaj jest, tak, tutaj jest inaczej. No i mamy jakby zasadniczą rzecz, czyli to, bo pytasz też o te kontrowersje, to znaczy jedną, o której ja myślałem, że to może być właśnie jakiś taki ciężka sprawa i widzę to jakby też w reakcjach takich instagramowo-bookstagramowych, to znaczy uważajcie, rodzice to nie jest dla wszystkich, bo właśnie jest to o religii, niewierze i tak dalej.
No to tutaj ja bym się na przykład nie zgodziła, bo ja wciąż wierzę, że tak zwany mądry rodzic, absolutnie tutaj proszę sobie nie brać tego jakoś wyjątkowo mocno do głowy, po prostu rozmawia. A jak jest otwarty na rozmowę, to znaczy, że absolutnie z każdą książką jest w stanie zrobić coś, co będzie na dziecko wpływać. Tak jak możemy świetnie rozmawiać na temat świętych, o tym, czy wierzymy, czy chcemy poznać ich biografię, co oni nam zrobili w świecie, albo czy chcemy na przykład, czy to są nasi superbohaterowie, czy jednak wybierzemy jakichś innych. I wszystko można do tego koszyka wrzucić. Tak tutaj możemy po prostu podejmować inne tematy.
No, mam nadzieję, ale oczywiście pierwsze komentarze, których nie ma wiele wcale, albo przynajmniej nie docierają do mojej bańki, no były takie, że to jest najgorsze, co można zrobić dzieciom w głowę, ta książka, i że będę się smażył w piekle i będę odpowiadał jeszcze za samobójstwo młodzieży.
A dlaczego to jest najgorsze, co można zrobić dziecku?
No, to nie...
Możesz
to jakby
mi odpowiedzieć
nie,
na to pytanie? Myślałeś
to nie,
o tym,
to nie jest do mnie pytanie. Znaczy ja myślę, że dziecku... ja miałem ochotę oczywiście złośliwie odpowiadać, że naprawdę jest wiele rzeczy, które dziecku można zrobić. Właśnie mi przychodziły do głowy oczywiście na przykład pedofilskie przestępstwa kościoła. Ale druga rzecz... No bo oczywiście to jest też kwestia tego, i tego jest sporo w tej książce, w związku z tym, że jest tutaj dużo humoru, to znaczy kto się może poczuć obrażony wyśmiewaniem czego? Nie? No i jakby wchodzimy w trochę też w taki rejestr, który no, w ostatnich spektaklach też poruszam, to znaczy obrazy uczuć religijnych. Pewnie w Świętym Jogurcie część osób może dostrzec jakieś takie właśnie... Bo Święty Jogurt tu się nam rozlewa na stole, jest twarz przemawiająca, tak.
Ale tylko do jednej osoby, tak. Co zresztą bardzo ładnie jest wyjaśnione na końcu, dlaczego tak.
No, ale
być
są
może
tłumy,
właśnie do tej...
Tłumy przyjeżdżające tam do wujka, któremu się ten jogurt na stole rozlał i jakby oczekujące czegoś, jakichś cudów i
cudu,
tak dalej.
Leczenia, pomocy, świadectwa.
Nawiązanie do wielu sytuacji, nie tak. Wiem, ostatnia taka sytuacja to była twarz na drzewie w Parczewie, ale było mnóstwo na jakichś na szybach, na tostach się twarze Jezusa pojawiały. No różne jakieś takie, wydaje mi się, że dla większości osób raczej komiczne i absurdalne sytuacje. No i ta sytuacja z tej książki wprost nawiązuje do tych, sytuacji z rzeczywistości. Ale... No z tego, co słyszę, jakby znajduje się dużo ludzi, którzy odbierają to jako kpinę też w ogóle z religii. No i znajdują się też niestety też osoby, które uważają, że ja się śmieję tu z ludzi z małych miejscowości. I to jest jakieś dla mnie tak kompletnie zaskakujące. No bo to, że sytuacja dzieje się na wsi, to wcale nie oznacza, że wszyscy ci ludzie, którzy przyjeżdżają oglądać twarz Świętego Jogurta, nie przyjeżdżają z miejscowości większych, bo przyjeżdżają monster truckami
i autobusy. My nie wiemy skąd one są, prawda?
A wujek, któremu się twarz rozlała, jakby taki background, że absolutnie może być miastowym gościem, który się wyniósł na wieś.
Dokładnie.
Więc to jakby, ale wiesz, no jakby pojawiają się takie zarzuty, że jest te niepoprawności polityczne są natychmiast jakoś tak wychwytywane i bardzo podnoszone jako no coś, na co się nie można zgodzić.
Ale wiesz, że to jest bardzo ciekawe, bo ja miałam wrażenie, że to, co może faktycznie podpadać pod taką sytuację, w której ktoś będzie się otrzepywał, że to jest jednak nie w porządku, to jest to, co wypluwa z siebie potencjalnie, i tutaj cudzysłów, ten święty jogurt.
No tak.
Bo to jest faktycznie jakby maniera pewnego schematu, w którym osoby wychowane w systemie religijnym jakimś będą doskonale znały. Czyli...
Tak, oczywiście. Jogurt śpiewa pieśni, które są pieśniami jakby...
No poza tym najpierwszy apostoł, tak. Mamy wujka Piotera, no tak, jakby tak, wiemy, tak, gdzie tak, tutaj oczywiście. Lokujemy odniesienia,
nie, no,
prawda?
To jest absolutnie, nawet jeżeli nie stricte katolickie, to na pewno chrześcijaństwo jest tutaj jakby dominujące jako skojarzenie, ale oczywiście jogurt też wrzuca tam dużo innych rzeczy, tak. Bo i z islamu, i nawet homeopatię tam wrzuca
tak,
do
dokładnie.
Ośrodka.
Dokładnie.
Więc jakby bardzo różne tam z różnych sobie tych magii bierze.
Poza tym też wydaje mi się, że to, co jest kluczowe w takim rozszczelnianiu tej historii jest w ogóle kuriozum wypowiadanych rzeczy przez jogurta, na przykład ten dialog związany z żywymi bakteriami. Mhm. No jakby, jak bardzo trzeba chcieć się przyczepić, żeby nie uznać tego po prostu za fan. Mhm. Wiesz, o co chodzi?
Tak.
Że ty trzymasz ten balans jednak. To znaczy, ja go cały czas wyczuwałam w tej książce, że tutaj mamy rodziców w piżamach albo w piżamach, jak kto woli. Tutaj mamy sytuację na biału. Tutaj mamy krowę, do której powinniśmy przecież też wznosić modły, bo to ona dała nam jogurt i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak.
Więc ta komedia, którą ty tutaj wprowadzasz, no ona wprost mówi, zastanów się, jeśli chcesz, ale w sumie możesz się świetnie bawić.
Tak, no to trochę jest jak z latającym potworem spaghetti, o którym właśnie też niedawno zrobiłem spektakl. Czy właściwie nie o nim, no ale taki nosi tytuł ten spektakl i nawiązuje właśnie do tej religii, która jest jednocześnie parodią religii. No i jest bardzo irytująca. Pastafarianie i ten kościół latającego potwora spaghetti strasznie jest irytujący dla wierzących. Monoteistycznych wierzących. bo to pokazuje jakby właśnie wprost pokazuje jakby bliskość absurdu latającego makaronu z oczami z tym wszystkim, co jest mówione w katolicyzmie, w islamie.
No jak są budowane te wielkie opowieści tak naprawdę i
tak,
tyle.
Jak są budowane te wielkie opowieści i, no i co przyjmujemy za pewnik właśnie. A jak sobie to rozbieramy na czynniki pierwsze, no to okazuje się, że w sumie możemy sobie podmienić to na latający makaron i dlaczego nie w takim razie?
Chociaż muszę ci powiedzieć, że miałam taki finał sprawy świętego jogurta. Nie chcę państwu robić spoileru, ale jest też taki, który pokazuje, że z przeróżnych powodów możemy potrzebować tej religii.
Tak, tak.
I to
tak.
jest rzecz, na którą chciałabym, żeby wszyscy zwrócili uwagę.
No oczywiście.
Że wolność, o której my rozmawiamy, ona nie jest tutaj tylko na poziomie tego, że w Polsce pojawiają się rodziny ateistyczne i ktoś o tym mówi głośno. To jest jeszcze...
Tak, to znaczy, że są niezaopiekowane potrzeby od zawsze ludzkie, które no, jakby religia się nimi zaopiekowała przez tysiące lat, a... chrześcijaństwo, katolicyzm od tysięcy, setek lat opiekował się tymi sferami. Na przykład żałobą. Mhm. Na przykład no w ogóle opowieścią związaną z narodzinami i śmiercią. No i myślę, że to, o czym ja też próbuję opowiedzieć w jogurcie, to jak właśnie religie i instytucje religijne wykorzystują te potrzeby ludzkie do tego, żeby no, do różnych rzeczy.
Do
przede wszystkim, żeby to monetyzować. Ale też no chyba no, uzależniać po prostu ludzi w potrzebie uzależniać od siebie, od instytucji, od konkretnej wspólnoty. No i od opowieści jakiejś też. No więc, no a uzależniając ludzi od tego, no zyskuje się nad nimi władzę po prostu. No jednak to jest jakieś bardzo silne i myślę, że większość osób sobie zdaje z tego sprawę przynajmniej w ostatnich latach w Polsce. To znaczy, że nie ma czegoś takiego jak rozdział religii od polityki. Że to jest tak silnie sprzężone ze sobą, że no, ostatecznie to jest jakaś ogromna moc nad rzeszą ludzi, ogromna władza nad rzeszą ludzi, polityczna po prostu.
To ja będę puentować nasze spotkanie, jeżeli... Ja może streszczę szybciutko, ponieważ ta książka jest o fajnej rodzinie, takiej rodzinie, którą wydaje mi się, że każdy określiłby jako pożądaną. To znaczy są tam dobre relacje, fajny model, wychowane dzieciaki, bardzo zaradne, bardzo inteligentne, takie, które chcą się przyjaźnić, które są ciekawe świata, rodzice, którzy potrafią z nimi wchodzić w kooperatywę i w dialog, czyli przestajemy jakby obserwować sytuację, w której wciąż pokutuje powiedzenie dzieci ryby głosu nie mają. Tutaj absolutnie ta sytuacja nie istnieje. Mamy też ten element rodzinny. Każdy z nas ma wujka, którego może nie pamiętać, ale od czasu do czasu zdarza się, że go odwiedzamy. Mamy temat emocji ludzkich, mamy temat też, uważam, na który być może państwo mogliby zwrócić uwagę, jak przegrywają mniejszości. To znaczy są takie sceny, w których właśnie rodzina ateistów zostaje niedopuszczana do tego, żeby wejść do domu, gdzie znajduje się święty jogurt. I to jest dla mnie przynajmniej opowieść o tym, że masa ma ogromną siłę. I że jeżeli chcemy dyskutować o tym, jak wolni lub otwarci jesteśmy, to może sobie warto do tego ogródka wujka Piotrka zajrzeć i zastanowić się, jak to może wyglądać, jak nie powinno i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji jest kupa zabawy. uśmiałam się, więc żeby też była jasność, że to jest naprawdę książka dla dzieci, w której pies hał, puentuje przeróżne sytuacje, czyli również zabiera głos. Natomiast to, co chciałam przeczytać nam na koniec, to jest w kontekście tej twojej opowieści dzisiaj taki dialog. No ale skoro człowiek umiera raz na zawsze i nikt go po śmierci nie rozlicza, nie nagradza, ani nie karze, to po co właściwie być dobrym? No i pada odpowiedź. Jeśli jesteśmy dobrzy tylko po to, żeby zyskać coś później, żeby zyskać nagrodę albo uniknąć kary, to nie jesteśmy naprawdę dobrzy. Powiedziała Ludwika. I ja tym skończę. Proszę państwa, Mateusz Pakuła, Lucek i Ludwika i sprawa świętego jogurta, ilustracje Tomasz Minkiewicz, tekst obecny w studiu Mateusz Pakuła, wydawnictwo Agora dla dzieci. Proszę się przekonać, proszę się dobrze bawić. Zapraszamy. Podczas lektury. Dzięki.
Dzięki.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.